Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak, troszkę wcześniej niż planowaliśmy, wracamy do Odysei Wyborczej, ale informacji jest dużo. Rząd przyjmuje projekt budżetu na rok przyszły. Jak mówią takie media, no, powiedzmy lewicowo-liberalne, sprzyjające obecnej władzy, budżet jest ambitny, trudny, ale możliwy do realizacji. I oczywiście największe wydatki w historii na zbrojenia, największe wydatki na służbę zdrowia. I raczej się nie podnosi, że też największy w historii deficyt i w ujęciu nominalnym, bo to prawie 300 miliardów złotych, dokładnie 289 miliardów złotych i najwyższy w historii w relacji do PKB. Również ten deficyt jest. Z nami dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, wykładowca akademicki. Budżet, który ma szansę zostać zrealizowanym?
Nie, to jest jedna wielka bajka w moim przekonaniu. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której pod wybory prezydenckie kreuje się kilka podstawowych informacji. Znaczy próbuje się pokazać, że będzie się realizowało konsolidację finansów publicznych. Konsolidacja nic nie zmienia. Znaczy to, że wydawano przez różnego rodzaju instrumenty zewnętrzne, a to, że będzie się wydawało w ramach wewnętrznej struktury, nie ma to żadnego znaczenia. Można też zapisać i pierdylion złotych na obronę, bo to zawsze ładnie wygląda i pokazać można. A czy się to zrealizuje, to już jest inna sprawa.
Tu dokładnie to jest 186,5 miliarda złotych, które ma wynieść budżet MON.
Więc potrzebne jest komunikowanie w ten sposób, że nominalne wartości są ogromne i Polacy przez to mają się czuć bezpieczni. Tak? To jest bajka, która jest opowiadana, a w rzeczywistości armia jest niesprawna i nie jest w stanie podołać zagrożeniu, które na nas ciąży. Deficyt budżetowy jest ogromny. To znaczy tutaj wiadomo, że się nie komunikują, bo zaprzeczyliby sobie, bo dlatego, że w czasie kampanii wyborczej i ostatnie lata krzyczeli ci politycy o nadmiernych wydatkach, o tym, jak niezdrowe są finanse publiczne.
Druga Wenezuela, druga Grecja, te wszystkie hasła
minister
padały.
Minister finansów obecny przed wyborami był zwolennikiem właśnie takiej narracji, że tutaj finanse publiczne są w katastrofie i że wszystko już jest do bani. Ja wtedy mówiłem wielokrotnie, że zaraz będzie sprzedawał obligacje Skarbu Państwa na rynkach międzynarodowych i wtedy bym musiał mówić, że jest wszystko w porządku. No teraz mówię, że jest wszystko w porządku.
To pamiętam także w naszych rozmowach to było podnoszone, że wtedy już nawet po wyborach o tym mówiono, a sam podniósł ten deficyt i pytanie, jaka jest wiarygodność dla rynków pana Domańskiego.
I jakoś się nic złego nie dzieje, a słowo o ambitnym budżecie to jest chyba słowo klucz wszystkich polityków rządzących. Znaczy za każdym razem, kiedy politycy rządzą, mówią o ambitnym budżecie. Nie wiem, co definiuje się pod słowem ambitny. Dwa, bo tam nie ma żadnych wydatków, żadnych działań prorozwojowych. Nie ma poza wydawaniem i kofinansowaniem wydatków bzdurnych na Zielony Ład. To nic innego tam nie ma, poza wydatkami, które są stale przypisane do budżetu. Tam nie ma nic, i poza wojskiem, tak jak powiedziałem, że deklaracja wojska i wojny jest czysto polityczna tylko po to, żeby pokazać, że chłopaki, dziewczynki, politycy idą na wojnę deklaratywnie. Tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo niezdrowa, niebezpieczna, bo rzeczywiście działania są, nie wskazują na to, by armia była do czegokolwiek gotowa. Mamy do czynienia z naciąganiem wartości, to znaczy inflacja, która jest zapisywana, prawdopodobnie zostanie przebita i będzie wyższą inflacją, co akurat będzie dla nich dobre, bo wpływy z podatku VAT będą większe. A to, co jest też ryzykowne, to zapisy o wielkości wzrostu PKB. 3,7 to może być niewykonalne, patrząc na sytuację nie tylko finansów publicznych, ale patrząc na sytuację na gospodarkę, czyli gospodarka mówi wyraźnie, przepływy pieniężne między przedsiębiorstwami siadają, podmioty zaczynają upadać, likwidować swoją działalność, jest problem rozwojowy, a więc ja nie wiem, skąd oni mają te założenia o takim wzroście gospodarczym. Dla nas wzrost gospodarczy pozwalałby utrzymywanie bezpieczeństwa taki, który byłby na poziomie co najmniej 5%. Ale aby coś takiego się działo, gospodarka nie mogłaby być dławiona, co robią skutecznie od wyborów. Dlatego, że likwidują...
O, przepraszam, tu się nie zgodzę. Mamy odczyt PKB za drugi kwartał, który jest ponad konsensus ekonomiczny, ekonomistów, ponad konsensus także tych ekonomistów, których pytała Polska Agencja Prasowa. I jest pewnym zaskoczeniem, że jednak, nie wiem czy o dziwo, czy nie o dziwo, ale gospodarka nie wykazuje tendencji do zwalniania.
Ale ja mówię o roku 2025. O roku, na który budżet jest planowany. W 2024 jeszcze mamy tendencję do utrzymywania wzrostu gospodarczego, ale to nie jest sytuacja trwała. W moim przekonaniu sygnały wszystkie z gospodarki idą, zwiększają niepewność tego, co będzie w roku 2025. Struktura oczywiście nadal my walczymy na poziomie, czy uzyskujemy korzyści na poziomie eksportu netto i konsumpcji, ale to, co się dzieje niebezpiecznego, to jest całkowity spadek inwestycji. Inwestycje zarówno prywatne, jak i publiczne, no to powoduje, że w dłuższym okresie, roku 2025, 2026, 2027, wzrost gospodarczy będzie zagrożony, a nie utrzymywany na poziomie, który jest niezbędny nawet na to, żebyśmy pokrywali koszty obsługi długu, które generujemy. Proszę zwrócić uwagę, że potrzeby pożyczkowe w Polsce są ogromne. Czy deficyt budżetowy, który jest na poziomie 300 miliardów, to jest w ciągu roku pożyczanie naprawdę miliardów złotych, które pozwolą na zapewnienie przepływu pieniężnego. Zresztą w tym roku już ponad 400 miliardów pożyczonych pieniędzy przy bardzo wysokich stopach procentowych. A więc bardzo duży koszt obsługi długu w budżecie państwa i to jest koszt, który jest kosztem całkowicie rozwojowym. To znaczy, dlaczego? Dlatego, że oczywiście gdybym ja jeszcze widział, że pieniądz pożyczony w jakikolwiek sposób przekłada się na realizację inwestycji. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie inwestycje zostały zamrożone. Ani CPK, ani Atom, ani port kontenerowy. Wszystko jest zamrożone. A więc pieniądze są pożyczane na bieżące funkcjonowanie państwa i to, co mnie przeraziło ostatnio w informacji prezydenta Rzeczpospolitej, który powiedział, że ponad 3,3% PKB to jest wartość, którą Polska, czyli ponad 120 miliardów, jak dobrze liczę, 120 miliardów to jest to, co włożyliśmy dla Ukraińców na ich wojnę. To jest przerażające, bo zakładam, że znowu to jest kłamstwo, czyli niedoszacowanie totalne, bo politycy nam nie mówią, ile rzeczywiście kosztuje zaangażowanie nasze w konflikt przy naszej granicy. Koszty, które wiążą się z utrzymywaniem w systemie społecznym i socjalnym też migracji do Polski i one będą narastały, bo proszę zwrócić uwagę, że granica zachodnia jest otwarta i niekontrolowana. Specjalnie podkreślam granicę, bo we wschodniej niby twierdzą, że utrzymują bezpieczeństwo, ale w zachodnia Niemcy nam importują, znaczy eksportują do nas, czyli my importujemy sobie z Niemiec migrację, która będzie kosztowna, której nie widzę w budżecie i kosztów, które zostały przypisane Polsce ze względu na tak zwany pakt solidarnościowy, fikcja narracyjna, która
ale z drugiej strony może te koszty
kosztowała nas.
Przyjdą nie w roku 2025, tylko tak naprawdę w latach późniejszych, stąd tego być może nie ma w budżecie, a może
ale już
celowo.
W 2025 już będą, jeżeli setki tysięcy ludzi tutaj wjedzie, trzeba będzie ich utrzymywać. Nie ma informacji, co się do tej pory działo, nie ma oficjalnych informacji, ile ludzi wjechało, a koszty degradacji gospodarki są niewiarygodne. Ja byłem teraz za granicą we Włoszech, na Sycylii i widziałem, co to znaczy zdegradowana część Włoch przez migrację całkowicie niekontrolowaną. Miasta upadłe, niebezpieczeństwo na ulicach, które jest i nas to czeka, więc te parametry gospodarcze i potencjał gospodarki będzie siadał, a nie będzie wzrastał, więc to, że dzisiaj się zadłużamy na niebagatelne kwoty, spowoduje, że obsługa długu przy wysokiej inflacji, bo proszę zwrócić uwagę, że inflacja oni szacują w budżecie na poziomie około 5%, Może ta inflacja może skoczyć nawet do 7%, dlatego że implementacja Zielonego Ładu w sposób niekontrolowany i koszty energii, które w Polsce są, i pozostałe koszty ESG i różnego rodzaju absurdy, które są nam proponowane i narzucane ze strony Komisji Europejskiej, to wszystko to jest inflacja. Inflacja, jeszcze raz inflacja, która zdegraduje i degraduje Rzeczpospolitą, a jeszcze naciski na to, żeby stopy procentowe były niższe, co jest szokujące, bo ten sam premier, który krzyczał, że prezes Narodowego Banku Polskiego podlegał presji politycznej, teraz żąda i oczekuje, że prezes Narodowego Banku Polskiego będzie obniżał stopy procentowe, bo to jest potrzebne dla poprawy sytuacji w budżecie państwa. To jest karygodne stanowisko i wskazujące, jak polityczne działania w Polsce są realizowane wobec Narodowego Banku Polskiego.
Trójka wybrana przez większość senacką w poprzedniej kadencji, czyli tę większość, która mniej więcej tą samą, która obecnie tworzy koalicję rządzącą, no regularnie głosowała za szybszym podwyższaniem stóp procentowych, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. Pani Tyrowicz, ale nie mylę nazwiska tej...
A pani Tyrowicz teraz też żąda podwyższenia stóp procentowych.
Ale to już chyba jest osoba, która się tak bardzo skompromitowała, że nawet...
Ona się skompromitowała, ale reprezentuje środowisko, które gdyby wybory prezydenckie wygrało, to będzie wybierało w następnego prezesa Narodowego Banku Polskiego. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład prezes Narodowego Banku Polskiego będzie pani Tyrowicz.
I wtedy dopiero czekają nas ciekawe czasy pod względem polityki monetarnej.
Dodatkowo będą przedstawiciele Sejmu i Senatu w Radzie Polityki Pieniężnej, jak kadencja się skończy. No to będziemy mieli takie ciekawe czasy, jeżeli w ogóle będziemy mieli czasy, bo w moim przekonaniu wszystko zmierza do tego, żeby zlikwidować państwo polskie.
Ale to, panie doktorze, naszym gościem dr Artur Bartoszewicz, zanim takie wnioski, też trochę popytałbym o budżet i o ekonomię. Jest taki moment, że rządowi może zabraknąć pieniędzy, że nagle się okaże, że akcja kredytowa, akcja emisji obligacji się nie udaje? Jak to może wyglądać? Czy jest taki próg i gdzie pan doktor go widzi? Taki moment, kiedy minister finansów powie, no nie mam pieniędzy, a obligacje się nie sprzedają.
Znaczy to by była katastrofa, znaczy sytuacja, w której zaufanie inwestorów w Polsce i za granicy wskazuje, że nie wierzymy w to, że państwo jest w stanie spłacić swoje zobowiązania, to jest upadek. Oczywiście przy takiej nawałnicy potrzeb pożyczkowych, którą minister finansów nam planuje, jest ryzyko przy wzrastającej inflacji i spadającym wzroście gospodarczym, że ocena polskiej gospodarki może się pogorszyć. Na początku oczywiście będzie to wiązało się z tym, że dług będzie coraz droższy, czyli państwo będzie oferować coraz więcej dla takiego inwestora.
Już ten budżet zakłada, że rolowanie obligacji, skup obligacji będzie nas kosztował 100 miliardów złotych przeszło.
Tak. To są gigantyczne pieniądze, które w budżecie państwa trzeba zapisać i które będą, także normalnie, gdybyśmy mieli zgromadzone z podatków, szłyby na zaspokojenie potrzeb społecznych. One idą na zaspokojenie potrzeb obsługi długu i to będzie narastało. Jeszcze raz powtórzę, w 2025 i teraz też, w 2024, minister finansów bierze dług bardzo drogi. Bo mamy wysokie stopy procentowe, a może okazać się, że ku naszemu zaskoczeniu Narodowy Bank Polski będzie musiał podnieść stopy procentowe. Nawet nie to, że on będzie, bo oczekiwanie jest, że będzie zmniejszał stopy procentowe. Będzie musiał ze względu na rastającą inflację, jak nie będzie panował nad inflacją, będzie musiał zapanować nad tą inflacją, bo taki jest główny cel Narodowego Banku Polskiego i Bank Centralny za to odpowiada, nie za realizację marzeń polityków rządzących. Więc to jest ryzyko, które może się objawić, a wówczas sytuacja, jeszcze weźmy pod uwagę, że już procedura nadmiernego deficytu na Polskę jest nałożona, już Komisja Europejska będzie decydowała o kierunku wydatkowania. Jeszcze raz wrócę do tego tematu. Zielony Ład jest dla Komisji Europejskiej najważniejszy, więc Komisja Europejska nie pozwoli Polsce zrezygnować z wydatków związanych z Zielonym Ładem, a więc będą cięcia te, które poza Zielony Ład wykraczają. wykraczają. Czyli może okazać się, że będziemy mieli do czynienia z cięciami, ale to będzie dopiero po wyborach w 2025 roku.
A jak długo oni dociągną? Bo to jest budżet, żeby...
W maju są wybory.
Do wyborów prezydenckich, czy może do końca kadencji? Bo to różnie się liczy.
Nie. Do wyborów prezydenckich. Do wyborów prezydenckich potem będzie totalny szok w finansach publicznych. Cięcie, udawanie, przekonywanie, że wszystkim winna jest druga strona. Wszystko będzie zależało od wyniku wyboru.
Czyli nie przywiązywać się do tego budżetu, do jego wyliczeń.
Ja w ogóle nie przywiązuję się do tego budżetu. Jeżeli wybory wygrają obecnie rządzący, to jest likwidacja dużej części instrumentów wydatkowych, które spowodują sanację budżetu totalną, czyli zmniejszenie budżetu, zwalenie winy na Komisję Europejską, twierdzenie, że tutaj musimy, i na poprzedników, że musimy zmniejszać wydatki publiczne i będzie dławienie gospodarki. I tak naprawdę może okazać się, że po tych wyborach oni zechcą zrobić nowe wybory, już parlamentarne, żeby utwierdzić utrzymanie władzy lub pozbyć się tej władzy, w zależności od sytuacji, jaka w gospodarce będzie, żeby ktoś inny wziął odpowiedzialność za państwo. W przypadku zwycięstwa drugiej strony, czyli kogoś, kto będzie przeciwny obecnie rządzących, jest szansa na utrzymywanie bezpieczeństwa w państwie, ale w moim przekonaniu też może dojść do wyborów przedterminowych.
Czyli co, ten budżet jest po to, żeby spróbować wygrać wybory prezydenckie?
Tak, tylko i wyłącznie po to. A potem zobaczymy.
W zależności
od wyniku wyborczego i scenariusza, który będziemy albo ciąć, albo układać się, albo realizować działania, które będą wiązały się z oddaniem władzy w sytuacji, kiedy to będzie zagrożenie.
Ale tak czy inaczej nie dowieziemy tego, czy rząd nie dowiezie tego budżetu.
Ci, którzy mieli zemigrować za granicę, już zemigrowali. Został jeszcze Donald Tusk. Jeżeli Donald Tusk zostanie prezydentem Rzeczpospolitej, wtedy jest też bezpieczny i może wtedy hulaj dusza piekła nie ma, można oddać władzę operacyjną, czyli parlament komukolwiek, niech biorą, niech się tłuką, będę blokował, ja jestem bezpieczny. To jest egoista, który myśli tylko i wyłącznie o sobie, o swojej pozycji. Swoich ludzi wysłał już do Parlamentu Europejskiego, ci, którzy zostali, w razie czego zostaną rozliczeni ze swoich działań przez następnych rządzących, będzie prezydentem, więc będzie ułaskawiał. Takie myślenie jest przyjęte. Jeżeli on wygra i kondycja gospodarki jednak będzie pozytywna i nadzwyczajnie gospodarka sobie poradzi z inflacją i ze wzrostem PKB, wtedy będzie można dalej próbować rządzić i realizować swoje plany.
Nie o tym mówił dr Artur Bartoszewicz, ekonomista. Dziękuję. Wykład serdecznie. Do Sara Damiński. Dziękuję bardzo. Na państwo tej rozmowy mogli wysłuchać dzięki temu, że są patroni Radia Wnet. My też staramy się nasz budżet jakoś spiąć, ciąć wydatki raczej, ale też być może co nieco zwiększać wpływy. A te wpływy na istnienie, na trwanie Radia Wnet, na możliwość realizowania tego typu audycji są możliwe dzięki temu, że część radiosłuchaczy jest także patronami, współtworzy nasze radio na stronie patronite.pl/radiownet. Przypominam często, bo warto, bo wolne media niestety nie biorą się z nieba, kosztują, a państwo nas słuchają tylko dzięki temu, że są patroni, więc warto im też podziękować, co właśnie czynię. Do usłyszenia, to była Odysja Wyborcza. Do studia wraca Hanna Tracz i jeszcze trochę muzyki zaparowano, a my się i ekonomią, i polityką zajmiemy po godzinie 12:10.